że ludzie podnoszą kwalifikacje, jest coraz więcej kadry wykształconej. Tylko ja bym tak parafrazował takie powiedzenie, nie zawsze szata zdobi człowieka. Mogę się tu mylić, ale ja już parę razy wspominałem, że jeżeli chodzi o mieszkańców gminy Grodków, jakoś najczęściej uciekają, nie chcą tutaj trafić do BCM-u Brzeskiego, chociaż żeby być sprawiedliwym, to powiem, że ostatnio mój sąsiad trafił w ciężkim stanie, no, udało się go wyprowadzić i powiem, że nawet chwalił sobie opiekę, no, szczególnie jednego lekarza na oddziale, który szczególnie się nim zajmował. Może to wynikało z tego, że się gdzieś 10 lat temu poznali, ale nie w tym rzecz. Powiem tak, 2 tygodnie temu byłem w szpitalu, nie ja osobiście, zawoziłem osobę Nyskim i powiem Państwu, 2 tygodnie temu byłem, już kilkakrotnie tam miałem okazję być i teraz będąc w tym czasie przez godzinę, jak ta osoba tam czekała na badania, spotkałem 3 osoby z Grodkowa. Z jedną bardzo dobrze się znałem i zapytałem, czemu przyjechał z ojcem i tak dalej. No i właśnie ta kwestia jakby wizerunku, podejścia do pacjenta gdzieś tam się przejawia. A, bo wiesz, ja tam już próbowałem, a tu mi odrodzono, a tu lekarz był taki. I ten Grodków, może ludzie popełniają błędy, panie dyrektorze. Ja tutaj nie oceniam, ale ta statystyka, nawet podałem ten pozytywny przykład, gdzie trafił sąsiad do szpitala brzeskiego i teraz 3 przypadki, gdzie 4, bo to była osoba, z którą przyjechałem i 3, które spotkałem, które uciekają, bo ten wizerunek szpitala brzeskiego w dalszym ciągu nie jest właściwy. Czyli ja bym powiedział to, co powiedziałem na początku, parafrazując, nie zawsze szata zdobi człowieka. Czasami nawet w trudnych warunkach, może rozumiejąc te problemy i finansowe, jeżeli ta kadra troszeczkę inaczej by, tak mi się wydaje, podchodziła do pacjentów, to mimo wszystko można by było usłyszeć, jadę do brzegu, mimo tego, że tam troszkę brudniej albo nie ma do końca sprzętu, ale są ludzie, którzy się mną do końca zaopiekują. Nie przez ten okres paru lat jakoś tak nie możemy przełamać tej bariery. Dziękuję.
Pan radny nie słucha.
Musiał się odnieść do tego, jeśli mogę. Panie radny, popatrzmy nie na opowieści pacjentów, bo faktycznie dużo z Grodkowa pacjentów jeździ do Nysy, z Nysy przyjeżdżają do nas. Patrzmy na twarde dane. Ostatni kwartał ubiegłego roku to była to nowa rzeczywistość ryczałtowa. I co to pokazało? My na brak ilości pacjentów nie narzekamy. Szpital w Brzegu wzmocni swoją pozycję finansową w zakresie ryczałtu o ponad 102 tysiące w skali miesiąca. Tak więc za styczeń, luty, marzec dostaliśmy ponad 300 tysięcy dodatkowo pieniędzy za poprawienie ryczałtu ubiegłorocznego z tego względu, że porad u nas przybyło i pacjentów u nas przybyło i procedur więcej się wykonało. Jak wygląda w Nysie? W Nysie 220 tysięcy złotych miesięcznie, ale ryczałt zmalał. W związku z tym po styczniu, lutym i marcu dyrektor Krajczy dostał korektę o ponad 680, blisko 680 tysięcy w dół ryczałtu. Zachwiało to. Oczywiście też Nysą. I to pokazuje, że tam odpowiednio mniej przyjęli po prostu pacjentów, mniej zrobili procedur medycznych. Wczoraj byłem w Narodowym Funduszu Zdrowia, podpisywałem stawki ryczałtowe na rok, na drugie półrocze roku 2018, jak i również nową stawkę ryczałtową na szpitalny oddział ratunkowy. I ku mojemu zadowoleniu przywitali mnie, witamy wreszcie szpital, który jako jedyny w województwie polskim dostaje większą stawkę na SOR. Co prawda nie jest to dużo, bo miesięcznie 4680 zł, ale wszystkim SOR-om w województwie polskim stawka ryczałtowa spadła. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili, kiedy jest nocna i świąteczna pomoc medyczna, mniej pacjentów do SOR-u trafia. U nas też mniej do SOR-u przyszło, ale poprawiliśmy jakość w zasadzie sprawozdawczości, obsługi i tak dalej. W związku z tym jakość na SOR-ze poszła do góry. Jesteśmy jedynym szpitalem, któremu stawka ryczałtowa wzrosła, a jechałem z ciężkim sercem, czy czasami nam po prostu ten ryczałt nie zmniejszał, bo 152 zł dziennie, tyle poszło do góry. Właśnie wcześniej dyrektor z Kędzierzyna-Koźla telefonował, że jemu dziennie 200 zł spadła. Oława zgubiła 300 zł dziennie. No to jest niemała kwota. Nam wzrosło do góry. I to są twarde fakty, że my jednak ten progres robimy. Proszę zwrócić uwagę, rok do roku. Państwo, jako dysponenci budżetu powiatowego, w ubiegłym roku stratę pokrywaliście, czy za rok 2016, w wysokości 584 357 zł. W tym roku nie będzie więcej. Co prawda tylko 4 tysiące, ale będziecie Państwo pokrywali, jeżeli tak zdecydujecie oczywiście, na co liczę, pokryjecie stratę w wysokości mniejszej. 580 860 8 zł. W związku z tym strata netto zmalała, a strata brutto, no to właśnie amortyzacja wzrosła przez to, że zakupiliśmy dużo sprzętu. Wymieniamy w tej chwili bardzo dużą ilość sprzętu medycznego. Dokładamy i wymieniamy ten sprzęt, który się zużył. Proszę zwrócić uwagę, gdyby było, szło nam tylko i wyłącznie, już wielokrotnie mówiłem, o to, żeby zrobić dobry wynik finansowy, to naprawdę nie robimy remontów, nie wymieniamy sprzętu i po prostu zatrzymujemy się na pewnym momencie, wynik finansowy mamy świetny. Lepszy od innych szpitali. Tylko pytanie, co za tym, czy mamy liczyć, czy mamy leczyć? Procedury faktycznie nam się zmieniają. Od września prawdopodobnie będziemy robić kolejne procedury medyczne, które do tej pory nie było robione. A myślę tutaj o urologii. Do tej pory mamy tylko poradnię urologiczną. Zdobyliśmy drugiego urologa, w związku z tym kolejki zmniejszymy i będziemy wchodzić z zabiegami urologicznymi. Wcześniej tego nie było. W tej chwili uruchomiliśmy poradnię onkologiczną. Wcześniej tego nie było. To wszystko niesie ze sobą oczywiście pewnego rodzaju koszty. Ale pytanie, czy my mamy być dla pacjenta? No tak. Dlatego tutaj rozszerzamy swoją usługę i szpital. Państwo macie swoje zdanie. Ja widzę, że szpital faktycznie poszerza swoją ofertę. Finansowo nie pogorszyliśmy, a tak jak powiedziałem, jeżeli idzie o stratę netto, o 4 tysiące polepszyliśmy tą sytuację. Pomimo tego, że takie zobowiązania finansowe są, za procedurę medyczną o 2 miliony, prawie 2 miliony 500 tysięcy dostaliśmy rok do roku więcej, to też jest ten wysiłek, który został zrobiony. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że tutaj już jest całkowita tragedia, protestuję przeciwko takiemu po prostu stwierdzeniu, bo to jest nieprawda. Dziękuję.
Proszę bardzo, pan radny Niesłowski.
Ja mam pytanie najpierw do dyrektora. Konkretne i proszę o krótką, konkretną odpowiedź. Ile pan w ramach tego ryczałtowego finansowania szpitala otrzymuje środków na tą właśnie przywołaną urologię? Ile to jest złotych?
W tej chwili z pamięci panu nie powiem, jaki jest kontrakt na poradnię urologiczną. Niewiele tych punktów jest.
Ale czy to w ogóle jest zawarte w ryczałcie? Urologia?
Do mikrofonu proszę.
Poradnia urologiczna jest w ryczałcie.
Dobra, ale okej, dzięki. Ale prosiłbym o wskazanie tej kwoty. Ale mam zasadnicze pytanie do siedzących przede mną członków zarządu. Mamy raport kolejny. Na 70 punktów otrzymujemy 17. Dobrze, że tutaj jest 0, bo jakbyśmy poszli po minusach, to i 17 punktów by nie było. Jakie są wasze decyzje? Jakie są wasze wnioski? Jakie są wasze działania w kontekście tego raportu skierowane do dyrektora? Czy tylko przyjęliście go do wiadomości? Bo to zwykle na tym się kończyło. A propos tego, że nowy sprzęt jest w BCM-ie, no panie dyrektorze, wszystkie szpitale w województwie, jak jeden mąż, cały czas inwestują w sprzęt. My jesteśmy troszeczkę do tyłu, znacznie do tyłu. Już nie wspomnę o takiej inwestycji jak lądowisko dla helikopterów, które już w wielu szpitalach jest, a bez niego w dalszej perspektywie nie może być SOR-u. Czy Państwo wiecie, że żeby przetransportować helikopterem, a może się tak zdarzyć, pacjenta z Brzeskiego szpitala do jakiejkolwiek innej placówki, a takie sytuacje mają miejsce, trzeba go zawieźć do Opola, tam gdzie jest lądowisko, albo do Oławy. A jeśli się transportuje pacjenta do Oławy lub Opola, to znaczy, że no niestety, i to nie kieruje do, że są, i to nie chodzi mi, żeby tutaj w jakiś sposób pana urazić, ale wymagana jest bardziej specjalistyczna opieka, lepszy sprzęt i tak dalej. Po to się pacjenta przetransportowuje, więc jak my go będziemy chcieli zawieźć do Opola albo do Oławy, to ten pacjent już, do tego pacjenta, pacjent może nie przetrwać tej podróży. Dziś narażamy tych pacjentów na takie ryzyko. Ale moje zasadnicze pytanie do Państwa. Co Wy z tym raportem, oprócz przyjęcia do wiadomości, zrobiliście? Jakie wnioski wyciągnęliście i jakie działania w związku z tym zaplanowaliście? Czy przy okazji tego raportu weryfikowaliście stan realizacji programu naprawczego w oparciu o wskaźniki? To nam sugerował, właściwie wymagał od tego NIK. Oczekuję odpowiedzi, co to były za działania i jakie są z tego wnioski. W sprawozdaniach z prac zarządu tam jest 5 linijek, dlatego tych wniosków nie widać.
Panie starosto, to chyba jest pytanie do pana.
Rozumiem, że to jest pytanie, czy idziemy drogą inwestycji i rozwoju, poprawiania przenosin i próbowania tak ułożyć szpital, żeby może w niedalekiej perspektywie mimo wszystko się zaczął bilansować. Czy idziemy w kierunku, nie wiem, ścigania wszystkich dookoła i mówienia, że w szpitalu się nic nie robi, że wszystkich trzeba wymienić i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, i to mówię jako członek zarządu odpowiedzialnie, idziemy może czasami nie prosto, ale idziemy do przodu cały czas i poprawiamy warunki i mam nadzieję, że wspólnie z lekarzami, personelem średnim poprawimy wizerunek szpitala. No a tutaj największą rolę do spełnienia ma mimo wszystko zarządzający szpitalem dyrektor. I my naprawdę nie będziemy się na zarządzie rozpisywali w szczegółach po to, żeby ktoś kwestionował to, czy my w tym momencie zrobimy jedną rzecz, a tej nie zrobimy. Na ten moment są projekty, do których startował szpital. My na niektóre zabezpieczamy wkład własny, na niektóre dyrektor sam szuka pieniędzy. My inwestujemy w blok operacyjny i centralną sterylizatornię. Jest to straszne, i nie wspomnę o informatyzacji, jest to straszne wyzwanie dla powiatu. I szukamy pieniędzy zewnętrznych także. I szukamy zewnętrznych także po to, żeby wesprzeć tą inwestycję. Bo jeżeli ich nie znajdziemy, to naprawdę będzie nam ciężko się w pewnym momencie bilansować. I musimy, przyszło na naszą radę, że musieliśmy tą decyzję trudną podejmować. No i to jest pana także decyzja. Pan może nie głosować za, pan był tutaj radnym, pan może się zawsze tłumaczyć w ten sposób, że ja mówiłem, ja byłem przeciw i tak dalej. Tym się nie rozwija. Takim działaniem się nie rozwija. Ja rozumiem, że to zarząd odpowiada. Rada, wiadoma sprawa, albo jest za, albo większość za, albo przeciw, no taka jest decyzja. My jako zarząd, tak mi się wydaje, że wybraliśmy drogę na ten moment optymalną. Nie dało się z pewnych rzeczy rezygnować. Myślę, że można byłoby, kto wie, czy jeszcze nie w tym roku, czy nie będzie, tylko że jest znowu rok wyborczy i co niektórzy będą się bali podejmować decyzje, czy na przykład nie zrezygnować z jakichś elementów funkcjonowania szpitala. A mówię tutaj, bo ja już to wyrażałem na zarządzie, powtórzę jeszcze raz. Może tylko położnictwo, nie, może tylko porody, a nie pełna ginekologia. Może zastanówmy się jeszcze nad psychiatrią, czy ją rozwijać, czy zwijać. To są rzeczy, bo nie będziemy dyskutowali, czy ma być, nie wiem, czy ma być wewnętrzny, bo wiadomo, że musi być, czy ortopedia, czy chirurgia. To są rzeczy, które w brzegu się jakby zakotwiczyły i raczej od tego odejścia nie będzie. Ale pewne rzeczy można próbować jeszcze zmienić, dostosować do warunków, nie wiem, do rynkowych, które są teraz. No przecież powiem tak, no nie możemy nie wierzyć temu, że nakłady na służbę zdrowia będą wzrastały. A też wiemy dobrze, że wokół szpitala koszty się też zwiększają. No i co z tego, że 2 miliony większy kontrakt i tak dalej, jak są podwyżki w jednej grupie, w drugiej grupie, w trzeciej, no i pewne rzeczy są no przekazywane właśnie tam. Ale ja wolałbym, żeby w obrębie szpitala naprawdę była większa zgoda co do kierunku. Możemy się różnić co do tego, kto ma ten kierunek kreować, bo ja to rozumiem, ale myślę, że w obrębie szpitala to my wszyscy powinniśmy się głęboko zastanowić, w którą stronę iść i jak to rozwiązywać, a nie punktować siebie nawzajem, bo panie Jacku, jakby pan tutaj był na tym miejscu i miałby pan teraz odpowiadać, ja bym panu mówił prawie, że to samo, tylko nie byłbym taki strasznie opierdliwy, bo widziałbym efekty. Że nie stoimy w miejscu, tylko idziemy do przodu. Dziękuję.
Pan Krzysztof Puszczewicz, następny głos w dyskusji.
Szanowni Państwo, troszkę się dziwię wystąpieniu pana Jana Golonki, wicestarosty, który nie chciał być starostą, ale cóż, Janku, akuratnie jesteśmy w tym miejscu, gdzie merytorycznie się dyskutuje. Zarząd też, ale przy braku przepływu informacji z zarządu do rady, to niestety czasami są takie pytania, gdzie tobie się może wydaje, że nie jesteśmy radnymi, tylko śledczymi. Otóż zapewniam ciebie, że nie jesteśmy śledczymi. Pan Niesuchowski na pewno już nie jest śledczy. Przemawia za tym jego troska, bo te informacje są wyjątkowo takie, no, nietreściwe, niewyczerpujące. Ja nie chcę, żebyś odpowiadał co do przecinka, ale na te dwa czy trzy pytania, które w tej chwili zadał pan Niesłuchowski, nie odpowiedziałeś na żadne. A to zarząd rzeczywiście jakby ocenia, nie jakby, a na pewno, raport sporządzony przez dyrektora. Także tu jest miejsce do dyskusji. Jeżeli pytamy, to nie występujemy w roli śledczego. Chyba że aż tak się zmieniłeś i twoje jakby postrzeganie rzeczywistości, że rada służy tylko do podnoszenia łapek. Ale tak nie jest. I proszę traktować nas, a przynajmniej tu radnych z tej strony, którzy zadają pytania, do udzielania tych odpowiedzi. Zarząd swoją drogą, ale tu jest miejsce do merytorycznej dyskusji, panie starosto. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej. Aha, jest radny Niesłuchowski się zgłasza. Proszę bardzo.
No ja jednak postanowiłem się odnieść do tego, co pan wicestarosta powiedział, bo rzeczywiście odpowiedzi na moje pytanie, czy weryfikowaliście stopień realizacji programu naprawczego, który sobie dyrektor napisał raz, drugi, trzeci, czwarty, nie znalazłem. To, że się, czy ja w swojej wypowiedzi w jakikolwiek sposób kwestionowałem, że w końcu, i dlatego właśnie, że w końcu, po tych trzech latach, jakbym siedział 8 lat tutaj w tych ławach, to ja, jak radny Puszczewicz, no to bym powiedział, że po 8 latach ta łopata w ten blok operacyjny została wbita i I się z tego cieszę. To właśnie po to przez 3 lata tak żeśmy byli upierdliwi, cytuję pana, żeby ta łopata nie została wbita przez następną radę, tylko właśnie byliśmy upierdliwi właśnie dlatego, żeby to pan Stefański z panią posłanką Czocharą, czy tam z panią wicewojewodą wbił sobie tą łopatę jeszcze teraz. To dlatego. No bo przecież można by było zrobić to i zostawić to zadanie dla następców. I dlatego o tym żeśmy mówili. Ja nie mogę przejść obojętnie i olać tego i nie dyskutować na ten temat, tak jak niektórzy radni na tej sali. Tego ode mnie wymagają wyborcy moi. Mnie o ten szpital ciągle pytają. To jest na ustach naszych mieszkańców. Więc dlatego te tematy podejmujemy. I tylko sprowadzę to, co jest w tym raporcie, do 2 wspólnych mianowników. I to są sprawy zasadnicze. Zasadnicze sprawy, o których mówimy przez 4 lata tej kadencji. Niski stopień poziomu zarządzania szpitalem, to jest kwestia zasadnicza. Kapitan okrętu, który wierci w pokładzie dziury, okręt tonie, ale raz szybciej, raz wolniej, ale cały czas nabiera wody. Widzę te 15 milionów złotych. I drugi mianownik. Brak nadzoru zarządu nad szpitalem. I wszystko się rozbija o te 2 mianowniki. My ciągle o tym mówimy, a wy w żaden sposób na to nie reagujecie. Dziękuję. I do tego sprowadza się ta szpitalna retoryka.
Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. W takim razie przyjmujemy sprawozdanie finansowe, to znaczy zamykam dyskusję, bo za chwilę przechodzimy do następnego punktu. Projekt uchwały według druku nr 1 w sprawie sprawozdania wyniku finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego za rok 2017. Otwieram dyskusję co do tego projektu. Można zgłaszać, przepraszam bardzo, uwagi co do treści, uwagi merytoryczne, zadawanie pytań, opiniowanie. Czy któreś komisje, może zapytam, opiniowały, to proszę zgłaszać. Proszę bardzo.
Komisja budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Komisja rozwoju gospodarki zaopiniowała pozytywnie.
Komisja zdrowia zaopiniowała projekt pozytywnie.
Dziękuję.
Komisja oświaty nie opiniowała.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dyskusja jest, można zabierać głos. Proszę bardzo, pan radny Puszczewicz.
Proszę państwa, panie przewodniczący, panie starosto, ja mam do wnioskodawcy, a wnioskował tutaj pan przewodniczący zarządu, nie ma to pan, panie starosto. Proszę mi wytłumaczyć tak jak zwykłemu radnemu. Co to znaczy, że z przyszłych zysków Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego zostanie pokryta ta strata? Z przyszłych zysków. Niech mi pan to z łaski swojej wytłumaczy.
Znaczy, ja nie będę złośliwy, nie? Bo zapis jest prosty. Z przyszłych zysków.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Proszę bardzo.
Widzicie, szanowni państwo, z przyszłych zysków. Myślę, że wypada dzisiaj powiedzieć tak, a nawet trzeba. Jak długo, panie starosto? Ile czasu jeszcze zarząd powiatu brzeskiego będzie wprowadzał sam siebie, nas radnych, mieszkańców w te nieprawdziwe informacje? Ja wiem, że dopuszcza ustawa taki zapis, Ale na litość boską dopuszcza wtedy, kiedy rzeczywiście dyrektor pokazuje w określony sposób, w sposób opisany w przepisach. Zarząd to akceptuje, widzi taką możliwość, potwierdza to swoim autorytetem. Tak, z przyszłych zysków. Dzisiaj ani dyrektor tego nie pokazuje, ani wy nie potwierdzacie to swoim autorytetem, bo po prostu nie analizowaliście nawet tego. Bo na pytanie Jacka Niesłuchowskiego w ogóle pan nie odpowiedział. Jak długo jeszcze będziecie wprowadzali mieszkańców w błąd tym zapisem i nas? Ja nie przyszedłem tu łapki podnieść, bo ten zapis jest na najbliższe kilka lat nieprawdziwy. Dziękuję.
Dziękuję. Ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku numer 1, proszę o podniesienie ręki. Podnosimy rękę, żebyśmy mogli dobrze policzyć. I tu jeszcze. 13 za. Kto jest przeciw? 2, 3, 5 osób przeciw. Kto się wstrzymał? 1 osoba wstrzymująca się. Stwierdzam, że projekt uchwały... Przepraszam. Jedna osoba... Proszę, przepraszam bardzo, jeśli można by było jeszcze raz głos... Przepraszam bardzo. Reasumpcja. Kto jest... Reasumpcja, przepraszam bardzo. Nie dyskutujemy już. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku numer 1? Proszę o podniesienie ręki. Trzymamy i liczymy. 13 za. Kto jest przeciw? 5. Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że projekt uchwały według druku numer 1 został przyjęty. Przechodzimy do projektu uchwały według druku numer 2 w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa powiatu. Otwieram dyskusję. Przypominam, że żeśmy wysłuchali zaproszonych gości, aby przedstawili to zagadnienie, te zagadnienia. Proszę bardzo, jeśli komisje opiniowały, proszę o przedstawienie informacji.
Komisja budżetowa nie głosowała.
Dziękuję bardzo.
Komisja Rozwoju Gospodarki nie opiniowała.
Dziękuję.
Komisja Oświaty nie opiniowała.
Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać jeszcze głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku numer 2? Proszę o podniesienie ręki. Głosujemy. W tej chwili jednogłośnie stwierdzam, że projekt uchwały według druku numer 2 został przyjęty. Przechodzimy do projektu uchwały według druku numer 3. Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji co do treści, ewentualne opinie poszczególnych komisji? Proszę bardzo, jest teraz moment.
Komisja proszę. Budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję.
Rozwoju gospodarki zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję.
Oświaty nie opiniowała.
Dziękuję.
Zdrowie nie opiniowała.
Dziękuję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu w dyskusji. W takim razie głosujemy. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku numer 3? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie w tej chwili 20 radnych stwierdzam, że projekt uchwały według druku numer 3 został przyjęty. Przechodzimy do projektu uchwały według druku numer 4. Zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej powiatu brzeskiego na rok 2018. Otwieram dyskusję. Zgłasza się pani skarbnik, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, w imieniu zarządu chciałabym złożyć autopoprawkę do niniejszego projektu. Państwo otrzymaliście materiał, jest to autopoprawka dotycząca planu dochodów. Zmiana, tylko to jest zmiana kosmetyczna, zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej, jeżeli chodzi o dochody z tytułu odszkodowań kar, grzywien za samochody zatrzymane i tutaj będzie zmiana tylko rozdziału klasyfikacji budżetowej. Druga zmiana dotyczy przeniesienia w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na VAT dotyczący sprzedaży. To jest akurat pozytywna wiadomość, bo sprzedaż trochę ruszyła i musimy zabezpieczyć środki do końca roku też na te sprzedaże działek, nieruchomości, które będą obwatowane. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zmiana w treści projektu uchwały. Czy komisje opiniowały? Prosiłbym bardzo o informację.
Komisja budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Rozwój gospodarki zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję. Oświaty nie opiniowała.
Dziękuję. Zdrowia również nie opiniowała. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. W takim razie głosujemy. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku numer 4? Proszę o podniesienie ręki, oczywiście ze zmianami. Jednogłośnie stwierdzam, że projekt uchwały według druku numer 4 został przyjęty. Projekt uchwały według druku numer 5 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego oraz nadanie imienia szkołom wchodzącym w skład tego zespołu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chce zabrać głos? Tak, proszę bardzo. Pan radny Puszczewicz.
Szanowni Państwo, ja na komisji swojej w tym temacie pytałem przedstawiciela starostwa, była pani wicenaczelnik, o to poparcie, a więc samorządu uczniowskiego, rodziców i rady pedagogicznej, bo nie zrozumiałem, czy to tylko było poparcie samorządu, rodziców czy dyrekcji. Powiedziała mi pani, że było poparcie wszystkich stron. Nie dowierzając, udało się mi dotrzeć do protokołu i do wyników tego głosowania. I muszę państwu powiedzieć tak, że samorząd uczniowski na 11 osób, które brały udział w głosowaniu, tylko jedna była za nadaniem tego imienia, nadaniem tym imieniem szkoły. Na 11 jedna za. Czyli nie jednogłośnie. Ale czy ja mogę dokończyć?
Moment. Najpierw tutaj pan radny powie tak, a odpowiedź za moment będzie.
A 11 osób, uczniów, jedna osoba była... Tak jest. Czyli krótko mówiąc, pokazali zdecydowany sprzeciw. Na 9 rodziców głosujących w Radzie Rodziców, 5 osób było za. Rzeczywiście większość jedną osobą. I na 31 nauczycieli, na grono pedagogiczne, połowa była za, połowa była przeciw. Czyli to nie jest jednogłośnie. Czy wobec tego ja nie mam nic przeciwko nadaniu tym imieniem nazwy tej szkoły, ale z uwagi na taką różnicę w odpowiedzi pani wicenaczelnik i tego materiału, który mam ze szkoły, czy nie powinniśmy się dzisiaj troszkę dłużej zastanowić i uszanować jakby rzeczywiście w całości wolę uczniów czy wolę rodziców, bo przy takich ważnych sprawach jak nadanie imienia danej placówce, no powinien być konsensus, prawie tak jak na Radzie Powiatu, Miasta, prawda, głosowanie poprzez, no, nie? Tak jest. Patron powinien łączyć. Skąd to mam? Od tej części rodziców i uczniów, którzy byli przeciwko. I to wszystko. I rzucam jakby na forum Rady Powiatu, prawda, ten temat, by się chwilę zastanowić, czy nie warto to przemyśleć, czy po tym wszystkim gdzieś ktoś jakby nie będzie miał większych pretensji i nie będziemy potrafili z tego wybrnąć. Dziękuję.
Proszę bardzo, radny Jączyk. Później pan starosta chce coś powiedzieć.
Ja myślę tak, że nie byłoby tu w ogóle głosów czy dyskusji, bo też osobiście nie mam nic przeciwko, tylko
rodzi się takie pytanie. Ja teraz sięgam pamięcią troszeczkę wstecz, jeszcze do miesiąca, dwóch troszeczkę pamiętam, dalej już może nie. Ale jak sobie przypominacie, na którejś z komisji był projekt uchwały i on został jakby, nie wiem, czy wycofany, czy coś, jeszcze do przedyskutowania to miało być. To było chyba miesiąc temu, dwa, mogę się mylić. Teraz na tej komisji znowu rozmawialiśmy króciutko, faktycznie wszyscy w Komisji Oświaty zgodziliśmy się, nie ma przeciwwskazań, ale dopiero po tym, jak przegłosowaliśmy, w zasadzie wychodząc, okazuje się, pan przewodniczący nawet wspomniał o jakimś piśmie, które wpłynęło, czy mamy rozmawiać, czy nie rozmawiać. Słuchajcie, troszeczkę byłem w takiej konsternacji, czy wracać do tematu, bo już jakby ten temat został załatwiony, a okazuje się, że on gdzieś tam jeszcze krąży. Więc wydaje mi się, że jakby ta procedura, przebieg przez komisję nie do końca tak właściwie przeszliśmy, może troszeczkę więcej czasu, gdybyśmy mieli i porozmawiali. I sam mam taki dylemat, bo nie mam nic przeciwko nazwie szkoły, ale mam jakby takie uwagi co do samego procesu powstawania tego, procedowania, jakby tych znaków zapytania. To, co powiedziałem, miesiąc, dwa miesiące temu usłyszeliśmy tylko, że jakaś będzie dyskusja, wycofana uchwała, teraz uchwała wraca. Na koniec nawet kolegi pytałem, okazuje się, że się po prostu dogadano już w sensie tego nazewnictwa, że tam były jakieś nieporozumienia i przyjąłem to za dobrą monetę. A tu okazuje się, że jakby nie do końca ten obraz jest pełny. Tyle, dziękuję.
Proszę bardzo, pan starosta.
Ja myślę, że pan naczelnik powinien tutaj powiedzieć więcej o procedurze, jak to wszystko przebiegało w szkole i tak dalej. Mamy tutaj także panią dyrektor, myślę, że można też dopytać, bo to jest rzecz, która nie powinna nas na pewno dzielić, a żołnierze niezłomni to...
Dziękuję to bardzo, pan naczelnik. Pan Bochenek.
Szanowni Państwo, kwestia dotycząca procedury wyboru czy też nadania szkole imienia jest określona tak naprawdę w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji pracy szkół i przedszkoli. W paragrafie drugim jest mowa o tym, że imię nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek trzech organów. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Są to organy, które podejmują decyzje w sposób demokratyczny, czyli większością głosów. Ja myślę, że jednomyślność tutaj byłaby trudna i chyba w żadnym przypadku nie przypominam sobie, że była jakakolwiek jednomyślność w takich sytuacjach. Także te trzy organy takie wnioski, taki wspólny wniosek wystosowały. To, co pan radny Puszczewicz powiedział odnośnie kwestii dotyczącej wniosku samorządu uczniowskiego, czy wyboru samorządu uczniowskiego. Oczywiście była taka propozycja, aby była kontrpropozycja dotycząca imienia, a mianowicie chodziło o rotmistrza Witolda Pileckiego. I rzeczywiście samorząd uczniowski bardziej się skłaniał ku tej nazwie. Natomiast procedura, jaką przyjęła szkoła dotycząca wyboru imienia, mówiła o tym, że w przypadku, kiedy jedna kandydatura zostanie wybrana przez minimum dwa organy do tego uprawnione, to procedura wyboru patronu jest zakończona i patronem zostaje ten kandydat, który zyskał poparcie dwóch organów uprawnionych do głosowania. I stanowisko samorządu uczniowskiego w tej sprawie jest jednoznaczne, że samorząd uczniowski, uznając tą procedurę, proponuje nazwę czy też nadanie imienia żołnierzy niezłomnych. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Pan radny Komarnicki.
Ja myślę, tak jak tu wspomniał kolega Rysiu, że zabrakło jakiejś komunikacji, bo problem byłby wtedy, kiedy byłoby to rotmistrza Pileckiego czy generała Świerczewskiego. No to mogli, wtedy byłby problem, prawda? Dzisiaj uważam, że rotmistrz Pilecki był żołnierzem niezłomnym i wszyscy to wiedzą, także jedno nie wyklucza drugie, a historia uczy nas jednego. Nie ma ludzi kryształowych i bezpiecznie jest nazwać szkołę imieniem tych wszystkich, którzy walczyli, niż nazwiskiem jednej osoby, które po latach może się okazać. Tak jak Łupaszka, świetny, niezłomny, a oskarżenia są o wymordowanie gdzieś tam jakiejś ludności cywilnej. Nie wiem, no dyskusja jest, przegłosowano demokratycznie. Szkoda tylko, że młodzieży tego nie wytłumaczono, nie? Że to jest to samo, mówimy o tym samym, a dla mnie bezpiecznie jest to uogólnić.
Tutaj pan starosta, jeszcze do pana, pan naczelnik, proszę.
Ja może jeszcze powiem o tym, że właśnie młodzież to zrozumiała, dlatego też stanowisko samorządu uczniowskiego, podpisane przez samorząd uczniowski, mam w rękach, właśnie mówi o tym, że uznaje tą kandydaturę, czyli to nadanie imienia żołnierzy niezłomnych. Także tu jest jak najbardziej zrozumienie ze strony samorządu uczniowskiego.
Proszę bardzo.
Ja tylko dodam tutaj radnemu Tomaszowi, mojemu imiennikowi, że szkoła już od roku czy od dwóch prowadzi tą działalność, że ta szkoła nawiązała kontakty z potomkami żołnierzy niezłomnych, którzy zostali zamordowani bardzo blisko Grodkowa, 7 km w lesie w Starym Grodkowie, że następuje wymiana kontaktów, że jeżdżą na Podbeskidzie, a przedstawiciele rodzin przyjeżdżają tutaj, więc to jakby nadanie nazwy jest to jakby ostatni etap wpisujący się w to. Poza tym wydaje mi się, że jeżeli postawimy pomnik kilku niezłomnych żołnierzy, to to będzie coś martwego. Natomiast ci niezłomni w tej szkole będą żyć. Będą o nich apele, będą o nich publikacje, będzie młodzież przygotowała z pokolenia na pokolenie. Więc ja ten pomysł uważam za trafiony. Dziękuję.
Pan radny.
Ale panie Tomaszu, ja też.
Przepraszam bardzo, ja proszę. No bardzo, bardzo. Proszę bardzo, pan radny Janczyk.
I właśnie tego mi zabrakło. To z Tomkiem rozmawiałem, ale po komisji. I też mi wyjaśniał, że tam są kontakty nawiązane i tak dalej. Czyli to też ma jakieś tam znaczenie. Ale zabrakło to, co i Tomek powiedział, tej komunikacji, to przesuwanie terminów. Później nagle głosowanie, później po głosowaniu okazuje się, że jest jakieś pismo. I o to tylko chodzi, bo tutaj możemy dyskutować.
Przyjmujemy tą informację, czy pan radny Puszczewicz, później pan starosta.
Szanowni Państwo, mnie nazwa ta zupełnie nie przeszkadza, wręcz zadawala. Mój stryj był żołnierzem wyklętym, skazany na karę śmierci. Dopiero później dożywocie 25 lat i w 56 roku wyszedł na wolność. Ale na litość boską, te procedury wyboru niech będą przejrzyste, żeby inna grupa nie miała pretensji. Widać, że jakieś są pretensje, bo znowuż nie, gdyby nie było pretensji, ja wiem, że my wszystkich nie uszczęśliwimy i wszyscy jednego zdania nie będą mieli. Nie? Jest ta procedura wyboru, głosowanie demokratyczne, nie? Jak najbardziej. Tylko nie do końca przejrzyście moim zdaniem.
Przyjmujemy tą informację, pan starosta.
Znaczy, o tej sytuacji, która przez jakiś czas w Grodkowie funkcjonowała i że różne poglądy się ścierały, to myśmy wiedzieli. Tylko musimy sobie powiedzieć jasno, no szkoła jest autonomiczna w pewnych swoich działaniach i wchodzenie, przepraszam bardzo, z lekkimi butami w takie sprawy, no nie powinno być. Szkoda, że nie było na samym początku więcej tłumaczenia przed momentem decydowania organów. Bo najlepiej naprawdę byłoby, gdyby te wszystkie organy wypowiedziały się już w pierwszej swojej wypowiedzi, że tak, to jest to. Ja wiem dobrze, że funkcjonowała także nazwa żołnierzy wyklętych. Myślę, że niezłomnych naprawdę jest już wytonowana, spokojniejsza i do przyjęcia przez wszystkie środowiska. I wydaje mi się, że tutaj no, nasza mądrość wspólna powinna zdecydować w głosowaniu. Dziękuję.
Pan radny Mazurkiewicz, proszę bardzo.
Ja chciałem w kwestii formalnej tylko się wypowiedzieć tutaj do pana kolegi radnego, ponieważ do pana Jączyka. Ponieważ sytuacja wyglądała tak, myśmy dostali pismo od szkoły, generalnie pan przewodniczący dostał i pan o to, żebyśmy my się ustosunkowali właśnie i jako komisja, nie nawet jako komisja, tylko jako rada, albo poprzemy, albo nie poprzemy taką nazwę i ta nazwa była podana, ponieważ trafiło to na komisję, kiedy akurat mnie nie było, bo byłem na zwolnieniu, dostaliśmy to na tą komisję, która była w tej chwili, ale na tą komisję, która już była ostatnio, i to pan radny dobrze wie, była już przygotowana ze strony zarządu uchwała w tym temacie. Ja to wyraźnie na komisji powiedziałem, a pan dostał projekt wcześniej uchwały i w tym projekcie było napisane, jaką nazwę szkoła ma dostać. Więc jeżeli już została przygotowana uchwała, to dyskusja nasza jako komisji na temat tego pisma, które myśmy dostali, no już była bezprzedmiotowa. Myśmy mogli dyskutować odnośnie projektu uchwały, a nie odnośnie pisma, które przyszło, a już nie musiało być rozpatrywane, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, uchwała była przygotowana. I o tym rozmawialiśmy i pan radny doskonale wiedział, jakie imię szkoła miała mieć nadane, i pan się wypowiedział na początku komisji, kiedy głosowaliśmy, no, kiedy opiniowaliśmy, pan zaopiniował pozytywnie, więc tutaj nie rozumiem, że pan czegoś nie wiedział.
Okej, okay, pan radny Jączyk został wezwany pewnie do
odpowiedzi. Powiem tak, to, że mnie pan przewodniczący nie lubi, to się mogę z tym żyć, ale pan nie rozumie pewnej rzeczy. Tak samo jak każdą uchwałę tutaj głosujemy, pan przewodniczący pyta, czy mamy coś, ewentualnie jakieś uwagi. I ja miałem tylko o to, nawet nie pretensje, tylko w momencie, gdyby pan na przykład przed uchwałą na komisji powiedział: słuchajcie panowie, jest takie pismo, które już miesiąc czasu leży, panie przewodniczący, zresztą pan był przewodniczącym, muszę wam przedstawić, a wy sobie wyrobicie zdanie, bo to nie o to chodziło. Ja zagłosowałem za, tak jak pan powiedział. A dopiero na koniec dowiaduję się, że jeszcze jakieś pismo. Co nie znaczy, żeby to wpłynęło. Pan dobrze wie, że ja dokładnie wiedziałem, co w Grodkowie się dzieje, że to będzie albo rotmistrz Pilecki, albo żołnierze i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodziło. I rozmawiając z kolegą, wychodząc, mówię, nawet się pytałem dokładnie, mówię: słuchaj, ale w czym jest problem, Tomek, bo to, co kolega też tu powiedział, jaka jest różnica między tymi postaciami? Tak było, Tomek, prawda? I tylko tego zabrakło. Ja tu nie mam pretensji ani o nazwę, a pan sugeruje, że ja zagłosowałem, a później o coś mam pretensje. Chodzi o komunikację, o przekaz informacji. Wystarczyło, że pan w momencie przed uchwałą, jak zawsze tutaj przewodniczący powie: słuchajcie, muszę wam przeczytać, bo była taka okay. informacja, i tyle. Ja dziękuję do pana bardzo. Też nie mam pretensji o to. No.
Dziękuję. Pan jeszcze radny Puszczewicz chciałby zabrać głos.
Szanowni państwo, panie przewodniczący, co to jest za pismo? Może by pan szybciutko odczytał, bo to, no, kto to podpisał, kto się, bo co innego, nie. No, jeżeli było pismo kierowane do rady, a my tutaj jeden z radnych mówi pismo.
Skierowane
z radnych
chyba na poprzedniej z Radzie do Komisji Oświaty. Prawdopodobnie tak to zostało zrobione, nie? No to w materiałach. Nie mam tutaj przed sobą wydrukowanego, bym powiedział, ale proszę zerknąć na swoje skrzynki i proszę przeczytać.
Ale od kogo to było pismo, panie przewodniczący? To chyba pan pamięta, może biuro.
Przepraszam bardzo, mam bardzo dobrą pamięć, ale krótką, więc nie jestem w stanie panu powiedzieć. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku numer 5, proszę o podniesienie ręki. Przepraszam bardzo. No, tak by dyskusja poszła, że szybko biegnę. Przepraszam. Jeśli opiniowały komisję, proszę o informację.
Komisja budżetowa zaopiniowała negatywnie.
Dziękuję.
Komisja Rozwoju i Gospodarki, 4 osoby wstrzymały się od głosu, 1 nie głosowała, czyli też negatywnie.
Dziękuję.
Komisja Oświaty pozytywnie.
Dziękuję. Komisja Zdrowia nie głosowała. Mamy jakąś informację o głosowaniu. Jeszcze pan radny Puszczewicz chciałby? Proszę bardzo.
Słuchajcie, szanowni państwo. No to jest, no, ja nie chcę nikogo namawiać, prawda, i tu uzurpować sobie, ale no to jeżeli trzy komisje opiniują negatywnie.
Dwie,
no a trzecia, prawda, i my tak jakby dowiadujemy się w ostatniej chwili. Tutaj nie wiem, czyje to są naciski, panie przewodniczący, pana, żebyśmy już głosowali, czy... Zastanówmy się, przełóżmy to na kolejną sesję. Ja nie mówię, tylko zobaczcie, jest wiele wiele, proszę Państwa, no...
Ale proszę o ciszę, proszę o spokój.
Stawiam formalny wniosek, Panie Przewodniczący,
tak, słucham,
by głosowanie nad tym projektem uchwały przełożyć na następną sesję, albowiem procedura w... albowiem procedowanie nad tą uchwałą wskazuje na liczne błędy. W tym opinia dwóch komisji jest negatywna.
Jest wniosek formalny. Jeśli może być głos za i głos przeciw do wniosku formalnego.
Tak, nie ma.
Tak, pan naczelnik Bochenek, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, chciałem tylko poinformować, że przełożenie tego na inny termin powoduje tak naprawdę dezorganizację procedury nadawania tego imienia. Rzeczywiście 1 września, a później 11 listopada to jest kwestia dotycząca przygotowania. Przede wszystkim szkoła zamierza przygotować sztandar, czyli trzeba z dużym wyprzedzeniem to zamówić. Kwestia dotycząca przygotowania uroczystości, na której prawdopodobnie będzie również i pan prezydent Andrzej Duda, więc to wymaga naprawdę dużego przygotowania. W związku z tym we wrześniu podjęcie decyzji w tej sprawie, no mocno byłoby to, utrudniłoby sprawę.
To jest głos, jak to się mówi, przeciw temu wnioskowi formalnemu, a teraz głos za. Proszę bardzo. Swojego wniosku głos za, może ktoś inny. Pan radny, pan radny Niesuchowski się zgłasza. Przepraszam bardzo. Czy tak?
Tak, tak.
Proszę zapytać. Bardzo, ale to jest generalnie wniosek, to znaczy głos za wnioskiem formalnym.
Tak. Ja popieram ten wniosek, szczególnie jak usłyszałem, o co tu chodzi od pana naczelnika. A chodzi o dużą politykę. Mój dziadek był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych, ale tu chodzi o to, żeby zrobić sztandar i żeby przyjechał Andrzej Duda, prezydent wszystkich Polaków. Tu chodzi o dużą politykę i zrobienie imprezy, bo to też usłyszałem. Także...
To zróbmy sesję nadzwyczajną.
No my nie nadajemy szkole imienia żołnierzy niezłomnych, żeby robić politykę, tylko po to, żeby szkoła miała patrona. Także tym bardziej ten wniosek jest zasadny, tym bardziej, skoro są takie kontrowersje i wśród komisji, i wśród samorządów uczniowskiego, i to się dzisiaj o tym dowiadujemy, no to należałoby w tym temacie przeprowadzić szersze konsultacje społeczne.
Dziękuję bardzo. Usłyszeliśmy głos formalny za i przeciw. I za chwilę, jeśli wniosek formalny został zgłoszony, trzeba, jak to się mówi, przegłosować. Czy pan radca chce zabrać głos w sprawie tego wniosku formalnego? Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, jeżeli zarząd nie zdejmie uchwały, jest wniosek pana radnego Puszczewicza o zdjęcie tego z porządku obrad, to ja to rozumiem, że to jest zmiana porządku obrad poprzez wyrzucenie tej uchwały z naszego porządku i moim zdaniem musi tu być niestety bezwzględna większość rady, jeżeli bez zgody wnioskodawcy, czyli zarządu, chcecie państwo to zdjąć z obrad. No tak jest moim zdaniem, to nie można zwykłą większością głosów tego przegłosować i musi być bezwzględna większość za zdjęciem z porządku obrad, chyba że zarząd się zdecyduje, żeby zdjąć, no to w ogóle wtedy głosowania nie trzeba robić, bo to jest projekt zarządu. I nie trzeba głosować. Dziękuję.
Nie ma żadnych już w tej chwili dyskusji. Usłyszeliśmy informację. Państwo radni wiedzą, że w tej chwili to jest bezwzględna większość głosów. Ewentualnie zarząd.
Właśnie, może, w kwestii formalnej chcę.
Usłyszeliśmy, że ewentualnie zarząd może ściągnąć dobrowolnie z porządku obrad. Jeśli nie, głosujemy wniosek formalny. Z zarządu nie widzę, żeby było. W takim razie głosujemy wniosek formalny pana radnego Puszczewicza, aby ściągnąć w porządku obrad projekt uchwały według druku numer 5. Kto jest za tym, proszę podniesienie ręki. 3 osoby za. Kto jest przeciw? Liczymy. 15 przeciw. Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. Wniosek formalny nie przeszedł. W tej chwili, Państwo radni, głosujemy za projektem uchwały według druku numer 5, wiedząc o tym, co zostało tutaj powiedziane, jakie były głosy i naczelnika, i pana starosty, i również innych radnych. W tej chwili w każdy głosuje. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku numer 5? Proszę o podniesienie ręki. 16 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób się wstrzymało. Tutaj pan... Wszystko w porządku. Jedna osoba za dużo, żeśmy policzyli. Pana Olejzowego Witonia, radnego, policzyliśmy jako za, a podniósł, że jako wstrzymał się. Więc było głosów o jednego mniej 15, trzy osoby były przeciw i dwie osoby się wstrzymały, to jest 20 radnych i tak. Dobrze. Przepraszam bardzo. Reasumpcja. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały druku numer 5? Proszę o podniesienie ręki, żebyśmy dobrze widzieli. 15 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4, 5 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że projekt uchwały według druku numer 5 został przyjęty. Przechodzimy do projektu uchwały według druku numer 6 w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w artykule 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan naczelnik się zgłasza.
Szanowni Państwo, mam prośbę, aby przyjąć autopoprawkę. Autopoprawka dotyczyłaby paragrafu 7 tej uchwały. W punkcie 3 jest mowa o liczbie etatów biblioteki na liczbę uczniów, przypadającą na liczbę uczniów w szkole. I w punkcie 3 winno być liczących od 301 uczniów jeden etat, bez tej górnej granicy.
Dziękuję bardzo za zgłoszenie autopoprawki. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Czy komisje, jeśli opiniowały, prosimy bardzo o przedstawienie informacji.
Komisja budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję. Pozostałe komisje nie opiniowały?
Komisja Rozwoju Gospodarki pozytywnie.
Dziękuję.
Komisja Oświaty pozytywnie.
Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia nie opiniowała. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku numer 6? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie w tej chwili 19 radnych stwierdzam, że projekt uchwały według druku numer 6 został przyjęty. Przechodzimy do projektu uchwały według druku numer 7 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. Otwieram dyskusję. Uwagi, zmiany w treści, opinie komisji.
Komisja budżetowa zaopiniowała pozytywnie.
Rozwoju gospodarki pozytywnie.
Komisja Oświaty pozytywnie.
Komisja Zdrowia nie głosowała. Ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nie słyszę i nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za tym, aby przyjąć projekt uchwały według druku numer 7? Proszę o podniesienie ręki. 19 radnych jednogłośnie. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do projektu uchwały według druku numer 8 w sprawie wynagrodzenia starosty. Państwo radni zgodnie z projektem uchwały mają również opinię do tego projektu. W uzasadnieniu Państwo mają rozpisane, że jest nowe rozporządzenie. Uchwała nie stanowi prawa miejscowego, a organem właściwym do określenia wynagrodzenia jest Rada Powiatu Brzeskiego. Stąd została przedstawiona propozycja projektu uchwały w takim kształcie, jak w tej chwili jest. Ze względu na różne opinie, które krążą w różnych miejscach, poprosiłem pana radcę o opinię prawną w tej sprawie i otrzymaliście państwo. Jeśli mają państwo zapytania, pytania, to tutaj radca jest do dyspozycji. Otwieram w takim razie dyskusję. Co do treści projektu, opinie, proszę bardzo, dyskusję najpierw. Pan radny Niesłuchowski.
Przeanalizowałem tą opinię prawną. No i z niej jednoznacznie wynika, że dziś standardy stanowienia prawa w polskim parlamencie przez PiS no, w rażący sposób naruszają zapisy konstytucji. I to jest sprawa zasadnicza w kontekście tego, że te rozporządzenie, ta kara za te nagrody ministrów PiS-u, a wina i posłów, i samorządowców, bo prezes tak chciał, prawda, jest naruszeniem konstytucji uchwalona jako teoretycznie obowiązujące prawo w Polsce. Mam pytanie do pana mecenasa. Czy niezbędnym jest, aby przedmiotowe rozporządzenie, które jak sam pan tutaj wskazał, jest niezgodne z konstytucją,